Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, miły jest zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Nietypowo dzisiaj rozpocznę tą naszą audycję. Dostałem taki dosyć smutny list od rolników. Chciałem go Państwu przeczytać. Może tak. Szanowny Pan, Panie Michale, Boże Narodzenie, wysłuchaliśmy audycji dla rolników. Płynęły życzenia od wielu hierarchów w kierunku wsi z uznaniem, współczuciem i troską. Tych pozdrowień i innych audycji słuchają, spędzając wiele u nas przy radioodbiornikach samotni, odrzuceni starzy rolnicy. Przecież nie przestaliśmy być rolnikami. Tymczasem nikt nas nie pozdrowił, choć jednym zdaniem. W tym miejscu chcemy się przedstawić i powiedzieć coś o naszym życiu. Mówi się, że święty brat Albert uznał nas i wziął w opiekę. Jesteśmy w domu dla rolników, prawdopodobnie w jednym charakterze gospodarstwa. Obecnie przeszliśmy do nowego budynku. Wykonawcy chcieli zyskać na naszej budowie, wykonując pracę niezgodnie ze sztuką budowlaną, co nas naraziło na długi okres poprawiania błędów budowlanych. Nie mamy na wynagrodzenia dla tylko kilku pracowników. Oszczędzamy do ostatniej możliwości elektryczność, borykamy się z opałem na ogrzewanie. Od zawsze słyszymy obietnice, niby troskę i przemilczanie, gdy chodzi o podanie ręki. Obecnie jesteśmy w długach bez możliwości spłaty. Mając względnie dobre warunki, widzimy, że znamy podobnych jak my, chorych, samotnych, starych. Oni mogą ginąć, a my wegetować. Mówcie o skrajnej nędzy ludzi wsi z konkretami. Obecnie popadliśmy w długi i bez możliwości spłaty. Serca pozdrawiamy na błogosławiony rok 2012, nasz adres Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, koło w Skoszynie. Towarzystwo Pomocy. Proszę Państwa, nie będę komentował. Ten list sam za siebie mówi. Mają rację, że bardzo się mało pamięta o tych ludziach, a szczególnie o tych, którzy z taką wielką trudnością pobudowali ten dom świętego brata Alberta i tak wszyscy o nim zapominają. Jak już jesteśmy przy okresie świątecznym, to chciałem serdecznie podziękować zespołowi, to znaczy ludziom, którzy przysłali płyty z Kaszub. Dzisiaj chcemy zadedykować pewne kwiatczoki i myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze Państwu na temat tych zespołów coś powiedzieć. Cieszę się, że mam taką, że na ten mój apel z prośbą o przysyłanie płyt zespołów ludowych, zespół z Banina przysłał nam 4 płyty. Będziemy mieli możliwość prezentowania Państwu również to, co robią zespoły ludowe w Polsce. I to z dedykacją nie tylko dla tych ludzi samotnych, ale również dla pana Krzysztofa Ardanowskiego, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny, ten zespół śpiewne kwiczoki dla państwa.
Bude tam dobro odzec i chciec, w terenneky wszedmy gór.
Wej do nas, my muzyka i spil, chcemy niezbyt w kwestii dół. Teraz karnia płyszyć dni, nasze serca drwce pęsu. Wej do nas, my muzyka i spil, chcemy niezbyt w kwestii dół. Dyszcie slewi rzec. Wej do nas, swe muzyka i spiw, chcemy niezbyt kłeść i dół. Tu nas karnia kłyszysz z nim, nasze serca dyce pęsu. Wej do nas, swe muzyka i spiw, chcemy niezbyt kłeść i dół. Tu nas karnia kłyszysz z nim, nasze serca drwce pęsu. Płyj do nas, na muzyka i śpiew, chcemy niezbyt kłeść i dum. Ty nas karnia kłyszysz z nim, nasze serca drwce pęsu. Płyj do nas, na muzyka i śpiew, chcemy niezbyt kłeść i dum. Ty nas karnia nasze serca drwce pęsu.
Serdecznie dziękuję. Zespół śpiewny Kwiotci działa od 2005 roku przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Nazwa wzięła się od tytułowej piosenki. Do grupy należą głównie uczniowie ze szkół podstawowych w Baninie i Mieszewie, którym patronują wybitni Kaszubi ksiądz Józef Bigus i Jan Trępczyk. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują na rzecz kultury na wsi, a przy okazji również i siostry Elżbietanki z Kowalewa, dzięki którym te płyty są u nas. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję śledzić troszeczkę to, co działo się również u pana, działo się przede wszystkim u pana prezydenta. Chodziło nam o sprawy związane z ustawą na temat GMO, a szczególnie nasiennictwa, bo mówi się o tym, że Polska będzie płaciła kary, dlatego że tą ustawę pan prezydent zawetował i nie ma rozporządzeń dotyczących stosowania na przykład nasion GMO w Polsce. Jak również była również konferencja dotycząca spraw związanych z Funduszem Spójności. Dlatego zaprosiłem dzisiaj tutaj do naszego studia pana senatora Jerzego Chrusikowskiego, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnej Solidarność. Serdecznie witam pana przewodniczącego.
Szczęść Boże.
I pana przewodniczącego Janusza Walczaka z województwa kujawsko-pomorskiego, który również jest wprowadzony w tematy dotyczące nie tylko spraw związanych z promocją, ale również i spraw związanych z dochodowością rolników i innymi tematami związkowymi, o których chcemy dzisiaj również powiedzieć. Natomiast w tej chwili chciałbym wrócić do spraw związanych z ustawą dotyczącą nasiennictwa, a szczególnie z debatą, która była u pana prezydenta. Panie senatorze, było tam więcej osób. Ta debata już kolejna debata, tak bym to powiedział, która moim zdaniem nic nie wnosi, która, jak to co prawda niektórzy twierdzą, że jest dialog, ale poza dialogiem w Polsce to ja nic innego nie widzę, żadnych decyzji konkretnych nie ma. Jak wyglądała ta debata i czego dotyczyła?
Na pewno debata była poświęcona nie ustawie o nasiennictwie, jak się spodziewaliśmy, ale była poświęcona właśnie sprawom dotyczącym GMO. Pan prezydent wskazał tutaj wyraźnie, że trzeba rozwiązania kompleksowe i nie godzi się na rozwiązania cząstkowe. Wskazał również, że zapisy, które były wcześniej w ustawie o nasiennictwie, czyli wprowadzanie obrotu materiałem siewnym, jak i stosowanie materiału siewnego, nie chce, żeby się znalazło tutaj. I chce, żeby rząd przygotował projekt ustawy, który zwiąże to kompleksowo, czyli o roślinach genetycznie modyfikowanych. W związku z tym ta debata polegała na tym, że wielu prelegentów wypowiadało się i za, i przeciw. Była możliwość wypowiedzi również osób, które były zaproszone, ale to bardzo krótko, bo tylko 2 minuty każdy miał do powiedzenia. W związku z tym wiele osób chciało zabrać głos i nie mogło przedstawić pełnego stanowiska, bo co w 2 minuty można dać sobie wypowiedzieć na tematy, które wymagają nieraz 10-15 minut chociaż wypowiedzenia. Ale więcej głosów było przeciw GMO. Więcej osób się wypowiadało tutaj i myślę, że dlatego, że nie wypowiedziało się osoby tutaj, które by promowały tutaj w Polsce uwalniania roślin genetycznie modyfikowanych do środowiska, to chyba media tego w ogóle nie podkreśliły, były lakoniczne informacje i dzięki tutaj telewizji i Trwam, jak i również Radiu Maryja mamy możliwość, szczególnie tutaj dziękując panu Michałowi Grabiance za to, że chce podnieść tak ważne sprawy, które są dla Polski istotne, dla polskich rolników i dla społeczeństwa, gdyż nie chcemy dopuścić do tego, żeby w tej chwili, kiedy tyle sejmików, wszystkie właściwie sejmiki wojewódzka podjęły uchwały o tym, że nie chcą upraw GMO, podejmują to rady powiatowe, gminne. Ja dostaję masę pism, uchwał z różnych sejmików, także już mam stosy tego u siebie w komisji. No i oczywiście przez wiele lat tutaj walczyliśmy o to, żeby wprowadzić zakaz również sprowadzania pasz genetycznie modyfikowanych, szczególnie soja, która jest ponad 2 miliony ton soi sprowadzane do Polski, zamiast produkować w Polsce rośliny wysokobiałkowe, zamiast tutaj używać, co już w większości świata jest używane, na przykład mączki mięsno-kostne, to dzisiaj nam się funduje cały czas, że biznes ma się kręcić na soi genetycznie modyfikowanej. Jesteśmy tutaj przeciwni temu jako rolnicy, bo nie mamy alternatywy, nie ma wyboru. Pasze prawie w 90% są wszystkie z paszą mieszaną, powiem, soją genetycznie modyfikowaną. Więc tutaj ten problem staje, dlatego że niedługo będzie sprawa stawała w Sejmie o to, żeby zmienić zapis, żeby ten, który okres prowadzany jeszcze przeze mnie w zarządów Prawa i Sprawiedliwości o tak zwanym okresie przejściowym, 2-letnim okresie karencji do wprowadzenia tego przepisu, został wydłużony o 5 lat i teraz znowu już jest debata, żeby to zmienić i żeby zlikwidować albo przenieść na następny okres.
Panie przewodniczący, panie senatorze, ja rozumiem. Natomiast mnie interesuje w dalszym ciągu konferencja, dlatego że tak jak pan powiedział, każdy miał po 2 minuty, jednakże tych głosów było sporo. Jakie główne tematy, bo przeciwnicy, to znaczy zwolennicy wprowadzenia GMO w Polsce są bardzo aktywni. Próbują również wykorzystywać Stolicę Apostolską. Wiem, że na tym spotkaniu był również ojciec Jaromi, którego w tej chwili poprosiłem o zdanie na ten temat, dlatego że ja nie po raz pierwszy spotkałem się z tym, szczególnie ta osoba, która doprowadziła do zniszczenia, to znaczy do przekazania dużej połaci ziemi w obce ręce, jak również i w ręce kilkudziesięciu, czy kilkuset, czy kilku tysięcy osób. W tej chwili, będąc szefem bardzo ważnej firmy, próbuje posługiwać się Stolicą Apostolską tylko po to, żeby mówić, że Stolica Apostolska jest za wprowadzeniem GMO. Proszę ojca, myśmy się spotkali w Częstochowie na konferencji i wiem, że ojciec dosyć mocno współpracował również ze Stolicą Apostolską w tej sprawie. Może kilka słów na ten temat i na temat głosu ojca w czasie konferencji.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej ważnej sprawie. Rzeczywiście w środę w Pałacu Prezydenckim była burzliwa debata i już w pierwszym głosie wprowadzającym jako ekspert wystąpił minister z Kancelarii Prezydenta, który odwołał się do jakoby pozytywnej opinii na ten temat Papieskiej Akademii Nauk. Więc szybko poprosiłem o głos. Miałem aż 3 minuty, by wyjaśnić, o co chodzi. No i spróbowałem powiedzieć, że to jest wielkie nadużycie. No to, że kilku członków Papieskiej Akademii Nauk kilka lat temu zorganizowało konferencję poświęconą GMO i później wydało publikację. Zresztą publikację nie wydano przez Watykan, tylko przez jedno z wydawnictw naukowych, gdzie kilka tekstów było za, kilka neutralnych, kilka przeciw. Uznano, że jest to głos Watykanu, jakoby wprost, jak media donosiły, Watykan błogosławił GMO. I co się rzadko zdarza, nawet rzecznik Watykanu zabrał głos w tej sprawie, dementując, że nic takiego nie jest prawdą. No, poza tym taka publikacja ma takie znaczenie, jakie znaczenie mają artykuły tam opublikowane, czyli ich wartość wynika z wartości naukowej czy z pozycji naukowej autora. No i również oficjalny dziennik L'Osservatore Romano mówił wprost o tym, że następuje takie rozpychanie się łokciami, by zwerbować Watykan do grona zwolenników żywności zmodyfikowanej genetycznie. A wiemy dobrze, że stanowisko Kościoła jest dokładnie przeciwne. Troszczy się zwłaszcza o ubogi w świecie, o rolników, o tych, którzy będą ofiarami tej wielkiej, jak to nazwać, tego wielkiego zamachu na nasze dziedzictwo wspólne, jaką są nasiona, jaką jest żywność, to wszystko, co potrzebujemy codziennie do dobrego życia. Znalazłem też taką odpowiedź, którą były już w tej chwili szef Papieskiej Komisji Justicja et Pax, kardynał Renato Martino, powiedział wprost, że Stolica Apostolska narażona jest na naciski pochodzące z rozmaitych stron, mających odmienne, trudne do pogodzenia interesy. I te interesy też czujemy w Polsce, czuć było na tej konferencji. I myślę, że to, że byłem tam i potrafiłem zająć jasne stanowisko w tej sprawie, było ważne dla rolników i przeciwników GMO w Polsce.
Proszę ojca, ojciec bardzo mocno pracuje w tym zakresie. Jak ojca zdaniem ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o świat? Czy prawdą jest to, że coraz jest więcej zwolenników GMO i coraz więcej jest ludzi, którzy chcą spożywać tą żywność?
Ja myślę, że trend jest dokładnie przeciwny. Te kraje, które już zainwestowały w tą technologię, jak Argentyna, jak Brazylia, jak Indie, widzą duże społeczne koszty wprowadzenia tego typu rolnictwa. Ci rolnicy wchodzą w taki, jak to powiedzieć, kierat zależności od tych korporacji, które dostarczają im nie tylko nasiona, ale dostarczają im też środki ochrony roślin na czele ze słynnym Roundupem, dostarczają im wreszcie kredyty na to. I wystarczy, że w jednym roku pogoda będzie nie taka, jak trzeba i wszystko się załamuje i nie ma kto za to spłacić. Jest bardzo nieetyczny sposób traktowania rolników w ten sposób. Tak naprawdę, jak to na tej konferencji powiedział ktoś z rolników, tworzy się rolnictwo bez rolnika, gdzie ten człowiek, który kocha ziemię, który chce ją uprawiać tak najlepiej, jak potrafi, jak Pan Bóg mu błogosławi, jest praktycznie wyrobnikiem w tym wielkim machinie, w tym wielkim systemie. A wiadomo, że te korporacje mają taką strukturę, no trudno to krytykować, trudno jakoś, ale też trudno nie zauważyć, że tam chodzi dokładnie o jedno, chodzi o zysk, i to szybki zysk, żeby co roku wypłacić dywidendę akcjonariuszom. Także moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie ma to sensu. Tym bardziej, że zwłaszcza w Europie nie potrzebujemy więcej żywności. Mamy raczej problem z nadmiarem żywności, ale jest też problem z dystrybucją tej żywności. Jest problem z żywnością dobrej jakości. A tam, gdzie jest głód czy niedobór żywności, okazuje się, że ani GMO, ani te wszystkie korporacje nie są zainteresowane, no bo ktoś im tam zapłaci.
Proszę ojca, ja przeczytałem taką notatkę FAPY, że duńska prezydencja proponuje, by państwa członkowskie, które nie chcą uprawiać określonej odmiany GMO na swym terytorium, porozumiały się bezpośrednio z firmą producentem tej odmiany w celu zawarcia umowy rezygnacji. I jest taka informacja. Z danych FAPA wynika, że pakiet propozycji zakłada ograniczenie możliwości rezygnacji z GMO na gruncie moralnym czy etycznym z utrzymaniem roli na poziomie całej Unii. Wydaje mi się, że sytuacja jest dosyć poważna, dlatego że próbuje się powiedzieć, że żywność modyfikowana genetycznie to żywność, którą my tylko i wyłącznie stwierdzamy, że jest niezdrowa ze względów etycznych i moralnych.
No cóż, tu powinni zabrać głos naukowcy, biolodzy, ekolodzy, które jasno powiedzą, że świat, w którym jest monokultura GMO, którym pole jest potraktowane Roundupem, jest światem nie do życia. To jest zniszczenie totalne. Ponowienie kilka razy tego cyklu sprawia degradację biologiczną absolutnie. Plus okazuje się, że wcale nie jest prawdą, że te plony są tak znacząco wyższe. Być może w pierwszym roku tak, ale już w kolejnym nie. Okazuje się, że te kwestie ekonomiczne czy społeczne są tutaj szalone, no uzależnienie rolnika od tego wszystkiego, zniszczenie tradycji, zniszczenie struktury, kultury, wsi, miłości do ziemi, no to są konsekwencje, które nie da się tak szybko odbudować. A czemu to służy? Komu to jest potrzebne? No nie wiem. Nie wiem. Chyba zasada wolnego rynku nie jest absolutną zasadą. Dobro ludzi, wolność wyboru jest też ważna.
Serdecznie dziękuję ojcu za udział i za tą obronę polskich rolników, szczególnie rolników ekologicznych, bo przecież potrzebni są ludzie właśnie tacy jak ojciec, którzy potrafią przytoczyć pewne argumenty, z którymi próbuje się nas zaszantażować, tak jak szantażowało się nas w wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej, stwierdzając, prawda, że nie mając innych argumentów, sięgając po argumenty Ojca Świętego czy Watykanu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja dziękuję.
Panie senatorze, panie przewodniczący, mówi się, że zdrowa żywność przeżywa na świecie renesans. U nas próbuje się, tydzień temu na naszej audycji ktoś powiedział, że nie ma problemu z na przykład skupieniem nasion genetycznie modyfikowanych. Można je kupić, tylko nie wolno się do tego przyznać.
Znaczy, jak ktoś kradnie, no to trudno mu powiedzieć, że on dobrze robi, no bo kradnie, jak ktoś czyni zło, to zło. Jeżeli w Polsce obowiązuje przepis, który myśmy wprowadzili, zakaz obrotu nasionami genetycznie modyfikowanym, to znaczy, że ktoś łamie prawo w Polsce. No trudno złodzieja zawsze złapać, jeśli ktoś chce być tego typu, jak nazywam, złodziejem, bo robi przestępstwo, można go porównać do tego, że nie przestrzega prawa w Polsce, no to znaczy, że robi to świadomie. Jak ktoś nie chce płacić podatków, oszukuje państwo, to też robi to świadomie. Natomiast ja zachęcam uczciwych ludzi do tego, żeby traktować uczciwie i zachęcam do upraw, które są uprawami dzisiaj tradycyjnymi, które
tak,
można...
Zachęcać możemy, ale jak ktoś posieje, to zniszczy. Zniszczy dlatego, że u siebie wprowadzi dane nasiona zostaną przeniesione pyłkiem na inne pola i wówczas jeszcze Monsanto przyjdzie, każe płacić za to, że ich uprawa jest.
Na dzisiaj nie może kazać, dlatego, że nie ma dowodu, że zasiał ich nasionem, czy nie w stanie dzisiaj Monsanto wymusić, a natomiast oczekujemy od państwa i my już wielokrotnie mówimy, że ma być całkowity zakaz i od tego się domagają wszystkie sejmiki, domagamy się jako Związek Eli Solidarność i gdyby ten przepis jasno był respektowany przez nasze organy służby państwowe do tego upoważnione, to myślę, że tego problemu by nie było, natomiast dzisiaj jest taka liberalizacja, że minister rolnictwa mówi, że nic nie może, minister środowiska mówi, że nic nie może, inspekcje nic nie mogą, pytam się, dlaczego nikt nie może. Stąd my oczekujemy i to wielokrotnie zwracamy uwagę, że prawo musi być przestrzegane.
Panie senatorze, była konferencja, na tej konferencji było wiele różnych organizacji. Jak inne organizacje rolnicze przedstawiają sprawę? Czy jesteście osamotnieni, czy macie wsparcie, czy wszystkie organizacje rolnicze mówią jednym głosem w tej materii?
Myślę, że większość organizacji mówi tego typu jak Izby Rolnicze, która można powiedzieć jest ogólnopolską organizacją, jest zdecydowany
Izba
sprzeciw.
Rolnicza była...
Jest pan Wiktor Szmulewicz, jak i ja występowaliśmy tutaj u pana prezydenta właśnie pokazując, że nie zgadzamy się na te rozwiązania, że to działa przeciwko rolnikom i konsumentom, że to jest narzucanie siłą nam tutaj to, co jest robione przez Komisję Unii Europejskiej, ale mogę powiedzieć jedno, że przedstawiciel tutaj Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który reprezentował stanowisko prawne aspekty uregulowania kwestii GMO w Polsce, wskazał na trzy elementy, które pokazują, że Polska ma możliwości zastosowania takich działań, które nie pozwolą na uprawę GMO w Polsce. I to są prawne. Nawet jedna ze spraw, która została wygrana przez Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości, wskazuje na to, że my możemy stosować przepisy, które i mało tego, rezolucja Parlamentu Europejskiego idzie w kierunku, żeby kraje mogły dobrowolnie podjąć decyzję o nieuprawianiu GMO. I jest praca nad tym, aby wypracować rozporządzenie lub dyrektywę, która da możliwość krajom podejmowania decyzji.
Tak, ale duńska prezydencja idzie w takim kierunku, żeby obejść, żeby zmusić państwa do zawierania jakichś umów. Natomiast jeżeli nie, to wtedy dopiero będą musiały stosować się do tego, co postanowi Komisja Europejska. Komisja Europejska raczej idzie w kierunku zmuszenia.
Duńska prezydencja pokazuje, że ma inicjatywę. Ja się pytam, co zrobiła polska prezydencja w tym momencie, kiedy był nasz minister rolnictwa, kiedy minister środowiska, kiedy mieli prerogatywy do tego, żeby przejść po tym wyroku, przepraszam, po tej rezolucji. Dlaczego nie podjęto działań w tym kierunku? Teraz my jesteśmy w trójce, bo to nie jest tak, że tylko jeden kraj o tym decyduje, a decyduje o tym również Rada Ministrów Rolnictwa i Środowiska, więc te rady europejskie podejmują decyzje. I tutaj mamy wielkie pole do działania przez polskiego ministra środowiska, który popiera, powiem szczerze, stanowisko polskie na spotkaniu u prezydenta wyraźnie powiedział, że popiera, że Polska ma być wolna od GMO. To tylko minister rolnictwa tak się gimnastykuje, bo on tutaj nie wie sam, jak ma się zachować. Jest za i przeciw. Jest za i przeciw, bo tak mówi, w zależności od tego. Wypowiedź pani przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa została skrytykowana przez pana prezydenta, mówiąc, to w końcu wy się zdecydujecie, czy chcecie. Nie chcecie uprawiać, ale import chcecie mieć. No więc takie mówienie, to odpychanie piłeczki albo rzucanie sobie kartoflem jedno ministra do drugiego prowadzi do tego, że jest bałagan. I my oczekujemy jednoznacznego stanowiska polskiego rządu dalej, że Polska ma być wolna od GMO. I my do tego będziemy prowadzić dalej. I polscy rolnicy nie chcą. My, mając w Europie takie warunki, nie zgadzamy się na koegzystencję, która jest niemożliwa w polskich warunkach.
Panie przewodniczący, panie senatorze, krótko o drugiej konferencji, bo ona też jest ważna, dlatego że z informacji prasowych wynika, że coraz więcej gmin rezygnuje z funduszy spójności, nie jest w stanie przyjąć tych pieniędzy, dlatego że nie ma własnych środków, że sytuacja gmin jest coraz trudniejsza. Była konferencja na ten temat, ona na pewno dotyczyła spraw przyszłych, ale to, co dzisiaj jest, jest jednoznaczne, że nie wykorzystując tych pieniędzy, możemy nie otrzymać następnych.
Raz, że gminy już podjęły wiele wysiłku i zadłużyły się same do tego, żeby realizować wcześniejsze projekty i mają też trudności już, bo przekroczenie progu nie mogą wychodzić. Po drugie, minister finansów narzuca pewne utrudnienia samorządom, że też nie mogą zaciągać dalszych zobowiązań. A po trzecie, no też każdy by chciał wykorzystać środki, żeby zaciągnąć kredyt, żeby to dofinansowanie pozyskać. Natomiast już rzeczywiście samorządy stoją na skraju możliwości i wycofują się z projektów. Taka jest rzeczywistość. Wiele projektów nie jest realizowanych, dlatego że nie posiadają własnych środków. Nikt im tutaj więcej nie dołoży, bo kryzys przenosi się również też na samorządy. Dzisiaj mają poważne problemy ze szkołami, z innymi rzeczami, utrzymaniem nawet kadry, którą posiadają niektóre samorządy. I to jest problem kryzysu, który wywołany został rozbujaniem takim obietnicami, co to nie damy. I teraz problem drugi. Bo dzisiaj, no to kto jeszcze ma możliwość, to zrealizuje, bo projekt, pamiętajmy, że się wykańczają projekty, dlatego że one są tylko do 13 roku, ale stoimy przed poważnym wyzwaniem, co będzie dalej. I ta debata, która była organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, która była ona w hotelu Sheraton, gdzie pan prezes Kaczyński wskazywał na te rozwiązania, co należy robić. Wielu wybitnych profesorów, naukowców wypowiadało się i o zagrożeniach, które nas czekają, a obietnicą, które obiecywał w kampanii wyborczej tutaj można powiedzieć wielu wybitnych, jak komisarz Lewandowski, jak Buzek i inni, którzy powiedzieli, że będzie 80 miliardów euro, a przeliczając to na 300 milionów polskich złotych, że będzie to miliardów złotych, które będzie to realizowane tutaj na przyszłość, okazuje się, że nie jest tak do końca, że dokumenty, które już komisja przedłożyła, pokazuje, że chce 50 miliardów z tych funduszy spójności przeznaczyć na kraje, które są w strefie euro, bo one są w trudnej sytuacji, czyli zabrać tym biednym, a dodać tym bogatym, którzy mają lepszą sytuację ekonomiczną. Dwa, stworzyć fundusz, który będzie 5% dla tych rezerwy, które kraje nie zdążą wydać pieniędzy, to te, które sprawniej będą wydać pieniądze, będą może korzystać. Czyli znowu zabrać nam, jak nie będziemy mieli środków finansowych, czyli uskubać, a największym beneficjentem, pamiętajmy, że jest Polska. Czyli to jest działa przeciwko Polsce, te działania, które są przygotowane. I tu obiecanki komisarza Lewandowskiego, obiecanki pana profesora Buzka, byłego przewodniczącego, przecież już nie jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W związku z tym wyraźnie to widać, że idzie w niebezpiecznym kierunku i to pokazuje, że zamiast liczyć na te duże pieniądze, istnieje zagrożenie, że Polska nie skorzysta. I stąd wyraźnie pokazywaliśmy na konferencji, dyskutanci pokazywali, jakie są zagrożenia, co robić i zachęcamy rząd do bardziej aktywnego działania, żeby nie utracić tego, co Polska miała dotychczas. Bo te obiecanki są obiecane, jak to mówimy często, wyborczymi, wybory przyminęły, a teraz stoi negocjacje, przyszły rok może się okazać, że będziemy już bez tych wielkich pieniędzy, a ten rok zdecydujący jest o tym, jakie będą środki finansowe na lata 2014-2020. Stąd nie tylko, bo wieś, pamiętajmy, jest też obszarem. Wieś też powinna korzystać ze środków tutaj spójności. Ja tu się usłyszałem jeden głos dyskusji, który mówi, że wieś to ma duże pieniądze, może ze wsi by też należało przeznaczyć pieniądze 13 miliardów, jak tam jeden z dyskutantów powiedział, może by trzeba było do województwa dorzucić trochę, bo województwa mają mało środków, a my uważamy odwrotnie, że to wieś powinna też korzystać z funduszu spójności, korzystając na to, że trzeba wyrównywać te różnice, które są między regionami, a dzisiaj szczególnie wskazuje to na regiony słabe, które niestety program ściany wschodniej Polski, który jest do dzisiaj nierealizowany, mamy wiele wątpliwości, dlaczego tak powoli jest to realizowane.
Panie senatorze, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy związane z tą konferencją, ale myślę, że problem jest bardzo poważny i nawet bym myślał o całej audycji na ten temat, dlatego że to, co ja słyszę od gmin, zaczyna być bardzo niebezpieczne, bo pieniądze naprawdę ze wsi uciekną. Mamy pana przewodniczącego, panie Januszu, pan Janusz Walczak. Główna sprawa, którą w tej chwili, która rozbija się na polskiej wsi, przechodzę z konferencji na tą naszą normalną życie, to jest sprawa tuczy trzody chlewnej, to jest sprawa tego, że coraz mniej tuczników jest w Polsce, to jest sprawa, że mamy import warchlaków, to jest sprawa, że pasze są w dalszym ciągu bardzo drogie. Opłacalność pada. Co z tego wynika, że będziemy mieli mniej mięsa czy droższe mięso?
Witam serdecznie. Przede wszystkim wynika to z tego, że brak ochrony własnego rynku jest. Napływa tucznik, 2 miliony rocznie prosiaka napływa z Danii, z Niemiec, z Holandii do Polski. I to, co było przed chwilą mówione, że korporacje zaczynają oddziaływać na rolników, chcą ich uzależnić, tak samo jest z tym prosiakiem. On napływa, rolnik tylko jest wykonawcą, chodzi, oprząta, daje pomieszczenie, za to ma płacone. Jest wyrobnikiem. A mamy wspaniałe u nas rasy. Wielka Polska Biała, Polska Biała z Wisłoucha, jako rasy podstawowe do tego, żeby tucznik był dobrej jakości i nie dbamy o to. Nie dbamy przez to, że po głowie spada. A proste wyjaśnienie. Strefa Schengen pozwoliła na to, że mięso bez kontroli z rynków zachodnich wpływa do polskich marketów. Jest konkurencyjne, bo elementy są wycinane, przykładowo szynki, jadą do Japonii, schab do innych krajów, inne elementy wchodzą do Polski, są sprzedawane, można powiedzieć, jako, tam by musiał być jako odpad, jako do utylizacji u nas jeszcze za parę złotych jest sprowadzane na rynek, my jako konsumenci to spożywamy. W tym momencie nie będziemy konkurencyjni na rynku. Powstały fundusze promocji polskiego mięsa, polskiej żywności. One nie poradzą sobie z tym, żeby promować tylko polskie na naszym rynku, bo trudno jest odróżnić polską wieprzowinę od duńskiej. To jest jeden z aspektów, ale ochrona i program, który by mógł stworzyć pan minister, stworzyć w ten sposób, że dotuje do stada podstawowego, do loch, jakieś pieniądze, żeby to stado zachować, jest pewnym rozwiązaniem, nie całościowym, ale bynajmniej na zachowanie populacji polskiej wieprzowiny. Na dzień dzisiejszy mamy, bo to są dane z listopada, około 13 milionów sztuk w Polsce.
No już spada. A 11...
spada, ja sądzę, że około 11 milionów będzie, z tendencją cały czas spadkową. A co wskazuje najbardziej? Stado podstawowe jest wyrzynane.
Panie przewodniczący, wy znowu coś chcecie od tego biednego ministra. Ciągle się zaskakujecie, chcecie, żeby dał na to pieniądze. On cały czas mówi, że on nie ma, bo on nie jest władny, bo on jest biedny i tak dalej.
No to jak ja bym nie był władny, to bym się podał do dymisji. A niestety, jak ktoś piastuje jakiś urząd i jest w koalicji, powinien się porozumieć z koalicjantem i stwarzać dla swojej branży, dla swojej sekcji odpowiednie warunki.
To znaczy, wy wymagacie od tego, żeby Polska miała własną politykę rolną?
A każdy kraj ma własną politykę rolną. Jest wspólna polityka rolna, ale elementy narodowościowe są w każdym kraju. No, przede wszystkim ja sądzę, że my jako rolnicy chcemy zachować swoje warsztaty pracy. Chcemy mieć jakiś dochód. Minimalny chociaż, ale chcemy żyć w tym kraju.
Już wykażą, że macie dochód i będziecie robić książki, będzie farmy obowiązywały wszystkie gospodarstwa, jak już chyba od przyszłego roku, tak jak się nie mylę, to co zapowiadał pan premier. I będzie wiadomo, jaki pan ma dochód, proszę pana.
A proszę bardzo, ja mogę wykazać ten dochód. Jak starczy dla mojej rodziny na utrzymanie, to może będzie dobrze. Ale to nie w tym jeszcze jest całość.
Przepraszam, ja tak
wspomniał o Fadmie. Fadma jest pewnym moim... Też ją prowadziłem, tą książkę rachunkowości właśnie Fadma. To jest pewnym, można powiedzieć, taka krzywa, która nie daje pewnego zwierciadlenia, co jest na wsi. Trochę jest zafałszowana. Nie każdy program przyjmuje wszystkie elementy do tego, a przede wszystkim... To jest dla 120 tysięcy w Polsce jest książek prowadzonych i to nie jest odzwierciedleniem całej gałęzi rolniczej.
To jest po to zrobione, żeby po prostu móc otrzymać kredyty, żeby móc otrzymać nie tylko kredyty, ale również i sprawę środków unijnych, bo
nie tylko, panie redaktorze, bo to jest tak zwany wgląd na opłacalność w całej Unii Europejskiej. Pan minister się bierze te wyniki jako na fora dyskusyjne i nimi się posługuje. One nie są na tyle godziwe i prawdziwe. Ze względu na to, że nasza struktura gospodarcza jest przykładowo od 1 do 5 czy do 6 hektarów i ten podział, żeby nastąpił do 20, później większe, później powyżej 50, ale mało tego, jeszcze z odpowiednim kierunkiem hodowli. Bydło, trzoda, warzywnictwo i jakby to było proporcjonalne rozdanie tych ksiąg, do tych książek, do tych rolników, to by dało nam jakiś zbliżony obraz, co się dzieje na polskiej wsi.
Panie przewodniczący, GUS podaje, że po 2020 roku już gospodarstwa, średnie gospodarstwa w Polsce to będą powyżej 10 hektarów, 12 hektarowe, około 450 tysięcy gospodarstw małych, tych 1, 2, 3 do 6 hektarów ma być zlikwidowanych, a więc i to idzie wszystko w kierunku takim, żeby... jak najmniej budżet, bo budżet powiedział, że od 6 hektarów, prawda, będzie liczony podatek dochodowy w rolnictwie, więc żeby jak najwięcej likwidując te gospodarstwa 1 do 6, BUS ewentualnie od tych gospodarstw 10-12 hektarów pobierać te podatki. Natomiast chciałbym tylko pana się zapytać konkretnie, w jaki sposób rolnicy dzisiaj mogą prowadzić informacje o swoich dochodach, jeżeli nie jest wiadome, w jaki sposób liczyć te dochody? W jaki sposób, co jest kosztem kwalifikowanym, co nie jest kosztem kwalifikowanym, co może zostać w gospodarstwie do spożycia własnego i tak dalej, i tak dalej.
No i właśnie pan sam odpowiedział, panie redaktorze, na to. Rolnik nie wie, a już się na ten temat mówi, że będzie płacił. Najpierw trzeba było usiąść do stołu i ja nie chcę żadnych, bym powiedział, dodatkowych jakichś wyszczególnień i być promowany jako rolnik, ale na takich samych zasadach jak przedsiębiorca, co może sobie odpisać, co zainwestować. żebym mógł funkcjonować tak jak każdy. Wtedy mogę odprowadzać podatek, ale nie, ale że nagle się okaże, że mnie nie wolno odpisać paliwa od samochodu, bo ja sobie robię wycieczki. Nie ja jako rolnik w interesach załatwić sprawę i benzyny nie mogę odliczyć. To, co u mnie licznik na wykręci kilowatów, też nie będę mógł. Muszę rozdzielić ten licznik albo dwa założyć. Jeden na dom, a drugi na firmę, na gospodarstwo rolne. I już są inne opłaty. To jest takie uciążliwe pewne stawianie barier i progów dla rolnika, żeby nie podobał sobie.
A wiatrak pan sobie będzie mógł założyć?
Nie, nie. Ja wiatrak akurat nie chcę sobie stawiać. Bez takich... To jest wola każdego indywidualna. Kto chce, niech stawia. Ale takich możliwości nie każdy ma. Przede wszystkim. Ale wróćmy do tematu właśnie tego naszej dochodowości. Ja bym powiedział jedną rzecz. Najgorzej, jak się rzuca hasła. To, co zrobił premier na expose, to było hasło. Zrobiła się dyskusja, ale pewnych warunków nie ustalono. Warunków podstawowych. Co i jak, co te pytania, co pan nam zadał dzisiaj, panie redaktorze. Brak właśnie tych elementarnych, podstawowych zasad.
Proszę państwa, 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Mamy parę minut czasu, czekam na rozmowy telefoniczne. Panie przewodniczący, panie senatorze, wiem, że w tej sprawie właśnie tej dochodowości organizujecie konferencję w Senacie. Może tylko kilka zdań. Bardzo proszę na ten temat.
Więc zapowiedź pana premiera, jakby i ministra rolnictwa, który potwierdzał u nas na komisji senackiej, kiedy spotkał się z nami, że będzie właśnie wprowadzał książki rachunkowe od przyszłego roku. Zmobilizowała moich kolegów senatorów i poprosili mnie o to, żebym przygotował komisję na temat dochodowości w rolnictwie. I takie posiedzenie seminarium odbędzie się 14 lutego. Zapraszam, kto by chciał oczywiście uczestniczyć, zgłosić się do sekretariatu, może również też uczestniczyć w tym posiedzeniu, skoro posiedzenie jest otwarte. Natomiast chcemy poruszyć kilka tematów bardzo istotnych. To jest informacja ministra rolnictwa na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie. Niech wykaże, jakie to są sposoby dzisiaj, bo jest ich kilkanaście różnych. I jest również ministra finansów, jest również ministra pracy i polityki społecznej.
Rozumiem,
będą
że jest
przedstawiciele Urzędu Głównego Statystycznego.
Na ten temat mówili. Będą... Panie senatorze, przepraszam, ale mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pultuska.
Witam tak panie Andrzeju.
Przysłuchuję się tym audycjom rolników. Rolnikiem sam w zasadzie nie jestem. No ale... Mam kontakt z ludźmi ze wsi od najmniejszych lat. I tutaj przypomina mi się właśnie, że tych wszystkich chłopaków ze wsi, co przychodzili, uczyli się w szkołach średnich, to ci chuligani z miasta napadali cały czas i kazali im kopsać dychę, półdychy i tak dalej. No i teraz to się przedłuża, że nawet od chuliganów korporacje każą kopsać tym chłopom. No jak to może być, a panowie opowiadacie, że to degeneracja ziemi, trzeba powiedzieć, że to pustynia będzie zrobiona. To tak jak aborcja, zabijanie dzieci to aborcja, to tutaj to wszystko. Także to jest, moim zdaniem to jest kopsanie, żądanie, chuligański napad na i żądanie kopsania, żeby kopsał rolnik korporacją.
Bardzo dziękujemy panu. Bardzo ważne spostrzeżenie. Mamy następną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Czy można?
Jest pan na antenie?
Mówi Włodzimierz Leszczyńskiego. Bardzo się cieszę, że rozmawiacie na ten temat. Wydaje mi się, że to nie jest temat obcy. Ja się tak zastanawiam, dlaczego dyskusja jest prowadzona w kierunku zakładania ksiąg, jeżeli Instytut prowadzi w oparciu o 12 tysięcy gospodarstw dokładną kalkulację, którą powinien mieć minister i on, a oni przekazują, proszę państwa, do Komisji Europejskiej. I z tych kalkulacji, proszę państwa, jeżeli pan uwzględni dochód na hektar, tak jak podał, proszę pana, GUS 2000, to obojętnie jaką ilość, i odejmie pan koszty, które są uwzględnione w tych rachunkach w każdej rozpiętości gospodarstwa od 3 hektarów do 740. Nie ma pokrycia w kosztach, w kosztach bezpośrednich. Natomiast tylko w niektórych wypadkach, proszę Państwa, o kierunkach produkcji, w zależności od roku, te koszty bezpośrednie, to znaczy zakupu, to co rolnik zakupuje. I to trzeba udowodnić panu ministrowi, jaki jest stan. Mamy dokładne opracowania na ten temat. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy w takim układzie na konferencję do pana senatora.
Tak jest. Dziękuję panie Maruniewicz za ten wspaniały głos. Jest pan naszym ekspertem, więc to głos zawsze jest słyszalny i rozumiem, że będziemy brali to pod uwagę. Natomiast właśnie temu jest poświęcone nasze to posiedzenie, żeby właśnie wyjaśnić, jak to jest i dlaczego taki porywczy ton premiera i oczywiście ministra, żeby obciążyć księgami w tej chwili prowadzenia rachunkowości rolników, kiedy są do tego ani nieprzygotowani, ani nie ma nawet chyba ekonomicznego uzasadnienia, a chyba, że chce się znowu zrobić coś tak, że rolnik będzie musiał wykazać dochody albo ryczałt i wtedy dzisiaj mamy już ryczałty, dzisiaj mamy ryczałt podatku dochodowym liczony, że mam ponad prawie 2,5 z hektara, nieważne czy mam, czy nie mam, ale mam wyliczane i tak samo dzisiaj już nałożono dodatkowy ciężar przy składce zdrowotnej, też od hektara i tak krok po kroku nowe daniny nakładane na rolników, natomiast nie daje się szansy i dyskusji, jak zwiększyć dochodowość rolnika, jak zabezpieczyć, żeby rolnicy mieli równe warunki konkurencyjne tu w ramach polskiego prawa i przywilejów, które Unia Europejska daje możliwość danemu kraju wprowadzić, rozwiązania krajowe. Tu się nie dyskutuje, tylko się mówi, że paliwo może iść w górę, podnieść akcyzę o 20 prawie groszy, a podnieść potem 10 groszy tylko wzrost akcyzy. No więc to jest żywe oszustwo na rolnika, które prowadzi ten rząd.
Panie kolego Jurku,
senatorze, dopuśćmy kolegę.
Taka właśnie sprawa, jak nieraz rozmawiamy czy z politykami, czy stanowiącymi prawo, co się okazuje? Tłumaczenie proste. Przecież dostajecie z Unii pieniądze. To ta złotówka do hektara, co to jest za obciążenie? Nie są takie tłumaczenia? Za chwileczkę przecież dopłaty bezpośrednie miały być rekompensatą utraconych zysków. Za chwileczkę będzie to, że dopłaty będą opodatkowane, będą wyliczane nasze zyski. To jest znów skok na pieniądze nasze, rolnicze.
Proszę pana, jak już mamy chwileczkę czasu, mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Witam gości, pana redaktora i gości. Mówi Janina Stęczyna. Tak. Ja chciałam się włączyć do rozmowy w związku z rolnikami. Ja i moja rodzina i całe pokolenia moje pracowały na gospodarstwie rolnym i po prostu naturalnie obornikiem nowożona ziemia obraziła, zawsze obraziła. Oddawało się państwu tyle. Polska miała dość zdrowej żywności. Nie była szkodliwa dla zdrowia. Teraz dziesiątkuje rak polskie i inne choroby. I nie wolno słuchać że premiera i innych, żeby wprowadzali GMO. Tak być nie może. Tu musi naród decydować. Rząd ma służyć narodowi. Ma, tak nie może, żeby nam dyktował. Nawet rozmowy, dyskusji normalnej nie ma. Tak, to rolnik. Każdą sprawę trzeba omówić z narodem, a nie tak decydować odgórnie i później wymagania i później zmuszać. Po prostu to zmuszanie jest. Tak być nie może. My takiego rządu nie chcemy. Jeżeli tak rząd będzie postępował, to my po prostu warto nie uprosić do takiego rządu. Ile już to wypadki te smoleńskie, wszystko, cały czas jest nieuczciwość i nie może tak być. Naród pragnie uczciwości. To jest kraj 90% katolicki i wymaga uczciwości.
Bardzo dziękujemy pani za ten piękny głos. Proszę państwa, jest bardzo wiele różnych takich spostrzeżeń, takich dyskusji, głosów dyskusji. Niestety, jak to jest zapisane, panie senatorze, panie przewodniczący, że należy przeprowadzić konsultacje społeczne, a potem i tak się wprowadza swoje, tak?
Tak to wygląda. Często jest tak, że niektóre akty prawne dostajemy na wczoraj, jak to można powiedzieć, i nie zdążymy nawet opinii wyrazić, a potem się okazuje, że niewyrażenie opinii jest wyrażeniem zgody przez organizacje, związki zawodowe, instytucje dialogu społecznego, który jest, a tego dialogu społecznego nie ma, widać jak było przy akta, widać, że akta zaczynają mieć też aspekt rolniczy, że też te wszystkie, niektórzy podejrzewają, chcę tego opinii od ministra, będę miał okazję go zapytać, jak to jest z tymi aktami na komisji, że GMO prawdopodobnie będzie wchodziło, ochronę patentów i tak dalej, i wielu innych rzeczy. No więc tutaj jest wiele wątpliwości, czy społeczeństwo jest doinformowane, a po drugie, co ja wielokrotnie zwracam, dlaczego rolnicy nie są uczestnikami w dialogu społecznym w Komisji Trójstronnej? Dlaczego rolnik, jako ten, który jest udziałowcem tutaj w państwie bardzo znaczącym, nie ma możliwości wyrażenia swojej opinii i my jesteśmy w ogóle pozbawieni z dialogu trójstronnego, a już wielokrotnie zwracamy na to uwagę, że trzeba zwrócić, że mamy prawo takie samo, jako każdy z obywateli, rolników, ma równe prawa i do oświaty, i do służby zdrowia, i do budżetu państwa wypowiadać się. No a dzisiaj niestety wszystko jest tak, jak mówią, kryzys, kryzys, zastępcze słowo kryzys, po to, żeby oczywiście obciążać rolników i straszyć ich jeszcze, żeby po prostu musieli realizować to, co rząd akurat wymyśli, nie dając szans konkurencyjnej gospodarki w ramach Unii Europejskiej, i przegrywamy tę konkurencję. Co kolega powiedział, trzoda już ponad 30% wypadła i tak możemy dział po dziale powiedzieć, dlaczego nasze grunty rolne, prawie 2 miliony hektarów jest dzisiaj wypadnie.
Pan senator pięknie mówi, ale natomiast ja powiem... przepraszam bardzo, panie przewodniczący, ale ja mam tutaj jeszcze jeden temat, który mnie interesuje ze względu na to, że nie dawno była znowu sprawa niepłacenia rolnikom za ich płody rolne. Była mowa o tym funduszu. Cały czas się mówi, że jest jakiś projekt ustawy, że minister coś tam obiecał i cały czas mówi się i się mówi.
Właśnie ja chciałem takie lekkie podsumowanie zrobić. Róbmy małymi kroczkami coś dla nas, dla rolników. Na spotkaniu właśnie z rolnikami pan minister obiecał stworzenie funduszu takiego gwarancyjnego, który pokryje straty rolników poszkodowanych przez firmy, które w nieuczciwy sposób skupią, nie zapłacą za płody rolne rolnikowi, a dopiero Skarb Państwa będzie ściągał od tych firmy te należności. Ułatwiłoby to życie rolnikom przede wszystkim. Skończyło się na dzień dzisiejszy, dla mojej wiedzy, na obietnicach, jako rolnika i związkowca. Nie wiem, czy coś tym tematem zostanie dalej zrobione, czy nie. I tak wiele innych spraw można byłoby porządkować małymi kroczkami.
Będziemy przypominali panu ministrowi, tak, że coś obiecał wam. Kończąc tą audycję, krótkie podsumowanie, zaczniemy od pana senatora, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność.
Myślę, że walka w sprawie uwalniania do środowiska GMO będzie trwała i my nie odstąpimy. Związek ma uchwałę Rady Krajowej, która zdecydowanie nas zobowiązuje do tego, żeby realizować. Myślę, że w Senacie i tutaj w Sejmie, koledzy, zdecydowanie damy odpór temu, żeby nie dopuścić do tego, a powinniśmy realizować, że Polska wolna od GMO, a rolnicy mają prawo na żyć konkurencyjnie, a nie wykańczanie, jak to dzisiaj jest proponowane
panie
przez koncerny.
Ja to można poprzeć słowa mojego szefa jako przewodniczącego krajowego, ale oprócz tego z tak zwanego podwórka rodzimego każdych województw dbajmy przede wszystkim o dobro rolników, żeby im się krzywda nie zdziała, a nie żeby 350 tysięcy gospodarstw zostało zlikwidowanych w 2020 roku. To są warsztaty pracy, to są utrzymanie nie tylko pojedynczych rolników, ale całych rodzin. Po co mamy iść na socjal, pod urząd pracy i nagle się okaże, że zabraknie pieniędzy, bo tam też nie ma w budżecie na to.
Konstytucyjny zapis gospodarstw rodzinnych powinien być pielęgnowany, utrzymany. Gospodarstwa rodzinne powinny mieć prymat, a nie w przedsiębiorstwach, które nam dzisiaj Donald Tusk foruje.
Panie przewodniczący, jako premier tego rządu. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję za udział pana i pana Janusza w dzisiejszej audycji, a ja ze swojej strony chcę podziękować panu za to, że około miesiąca temu Rada Krajowa podjęła decyzję odnośnie umieszczenia Radia Maria i telewizji Trwam na platformie cyfrowej. Myślę, że takich uchwał w województwach, ale również innych organizacji rolniczych będzie więcej, dlatego że tutaj z tego studia bardzo dużo organizacji było. I była samoobronna, i były kółka rolnicze, były inne związki branżowe. Myślę, że warto by było, aby wspierać, dlatego że jak nie będzie nas, to i was nie będzie. I o tym pamiętajcie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.